Czy betonozę można zatrzymać? Jeśli tak, to w jaki sposób, a przede wszystkim kto to powinien zrobić? I wreszcie, dlaczego pozwalamy na tak drastyczne zmiany w naszych miastach, jeżeli już od dawna wiemy, jak negatywnie wpływa to na klimat, ale i jakość życia każdego z nas? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu o miastach Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą będzie Jan Mencfel, autor książki Betonoza – Jak niszczy się polskie miasta, a na co dzień prezes najbardziej znanego polskiego ruchu miejskiego, czyli Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
W swojej książce podjąłeś się opisania polskiej betonozy w iście reporterskim stylu. Dostajemy na tacy najbardziej brutalne historie z polskich miast, które w ostatnich latach lokalnie, a czasem ponadlokalnie, wywoływały słuszne oburzenie bezsensownością ich realizacji. Betonowe rynki, asfaltowe wąwozy i tym podobne. Wyjaśnijmy więc na początku naszym słuchaczom, czym według Ciebie jest betonoza. Bo przecież nie twierdzisz, że każde nowe osiedle czy każda nowa droga powinna zostać zaorana, a na ich miejscu powinna rosnąć trawa.
Pisząc o betonozie, chciałem uchwycić takie zjawisko, które jest jakimś szerszym trendem w kształtowaniu przestrzeni miast. Moim zdaniem negatywnym i myślę, że zdaniem też wielu mieszkańców tych miast. I jest to jakieś takie wyolbrzymione do pewnej skrajności wyobrażenie o tym, co, jak powinna wyglądać taka miejska, nowoczesna przestrzeń. No i jakby intencje być może często są dobre, bo takie projekty rewitalizacji rynków czy jakichś remontów najważniejszych ulic może i mają intencje, żeby poprawić jakość tej przestrzeni. Tylko problem jest właśnie z tym wzorcem, który często okazuje się, że taka rewitalizacja polega na wycięciu wszystkich albo prawie wszystkich drzew, zastąpieniu jakiejkolwiek powierzchni zielonej właśnie albo betonem, albo kostką, albo jakimś tak zwanym szlachetnym kamieniem. No i stworzeniem takiej przestrzeni sterylnej, która jest pozbawiona właśnie kompletnie jakiegokolwiek elementu przyrody. I w związku z tym jest też moim zdaniem skrajnie nieprzyjazna i w gruncie rzeczy tak naprawdę nie nowoczesna. Jakby spojrzeć na to, jakie wyzwania przed nami stoją, choćby w kontekście zmieniającego się klimatu. Więc betonoza jest takim po prostu sposobem myślenia, w którym wielu burmistrzów, prezydentów, samorządowców zabrnęło w jakąś ślepą uliczkę i mam nadzieję, że z niej wyjdą.
Z jednej strony bezmyślne betonowanie wszystkiego, co popadnie, ale z drugiej strony argumenty samorządowców, że na to dostali przecież pieniądze. Gdy spojrzymy na historię ostatnich 20 lat, dostrzeżemy olbrzymie fundusze. Krajowe, ale przede wszystkim europejskie, które pozwoliły tą lokalną betonozę sfinansować. Muszę więc, może lekko prowokacyjnie zapytać, kto Twoim zdaniem odpowiada za niszczenie przestrzeni w polskich miastach i czy za tym stoi jakaś szersza idea na życie w mieście?
Myślę, że jest kilka źródeł tego problemu. Jednym z nich na pewno są samorządowcy, którzy rzeczywiście w pewnym momencie dostali do dyspozycji dosyć duże środki, w tym unijne. Powstała jakaś moda na rewitalizację miast. Trudno się też dziwić, bo w bardzo wielu polskich miastach, w ogóle miasta, szczególnie te mniejsze, były po prostu biedne, często zadłużone, latami zaniedbywane. A zwłaszcza właśnie zaniedbywana była przestrzeń publiczna. W jakimś sensie te rynki może były właśnie takim symbolem tego, że przez wiele lat w takiej przestrzeni nic się nie zmienia. Więc taką zaniedbaną przestrzeń wkroczyły właśnie unijne pieniądze. No i tutaj właśnie odwołując się do pytania, czy stoi za tym jakiś plan. Moim zdaniem właśnie planu żadnego tutaj nie ma. Jest brak planu, brak jakiegokolwiek pomysłu i bezrefleksyjne wydawanie pieniędzy. Często być może po prostu też o podłożu nawet korupcyjnym. Choć nie udało mi się nikogo oczywiście tutaj złapać za rękę w tym kontekście. I można to sprowadzić do takiego sposobu myślenia, że po prostu trzeba będzie przeciąć jakąś wstęgę, więc może w takim razie zrewitalizujmy rynek. No a żeby ta zmiana na rynku była widoczna, żeby było widać, że coś się wydarzyło, to takim elementem, który może najprościej po prostu z niego usunąć, są właśnie niestety drzewa, krzewy, roślinność, trawa. Dodatkowo pech polegał na tym, że te rynki były często zazieleniane we wczesnych latach powojennych, więc łatwo bardzo było argumenty natury konserwatorskiej, że trzeba przywrócić ten historyczny kształt rynku. Gdzieś w domyśle też pojawiał się taki argument, że po prostu niechęci do wszystkiego, co było robione za czasów PRL-u, więc również do takich zmian w przestrzeni miejskiej, które stamtąd pochodzą. No i to wszystko sprawia że właśnie samorządowcy niezwykle łatwo takie decyzje o betonowaniu miast podejmują. Ale na pewno nie są jedynym podmiotem i też nie chciałbym wszystkiego tutaj zwalać na burmistrzów, na radnych, na prezydentów miast, bo bardzo dużą cegiełkę do betonowania miast, do pozbawiania nas dostępu do zieleni, dokładają inni, na przykład prywatne firmy deweloperskie, ale też wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, po prostu mieszkańcy, którzy często też sami zwracają się o to, żeby wycinać im drzewa przed ich domem. No i to niestety też nie jest tak, że wszystko co złe pochodzi tutaj z góry, bo trzeba uczciwie przyznać, że wielu mieszkańców, chociaż ta grupa pewnie jest coraz mniej liczna, chciałaby tak naprawdę, czy może nie przeszkadza im to, że te drzewa są tak masowo wycinane, a często sami wręcz o to właśnie wnioskują.
Gdy kilkanaście miesięcy temu rozpisano kolejny konkurs o miano Zielonej Stolicy Europy, zgłosiło się do tego konkursu kilka polskich miast. Urzędnicy miejscy, promując swoje kandydatury, chwalili się ich zdaniem pozytywnymi zmianami, które wprowadzono w ostatnich latach w miastach. Te kampanie spotkały się z bardzo negatywnym odbiorem społecznym i medialnym. Urzędnicy operowali za złe planowanie przestrzenne, złe planowanie parków czy wreszcie wycinki drzew. W Krakowie ta kampania urzędnicza wciąż jest obiektem kpin, choć urzędnicy tłumaczyli się, że nagrody nie dostali, ale ich działania zostały ocenione i zweryfikowane w jakiś sposób przez zewnętrznych ekspertów. Jednak z drugiej strony, gdy popatrzymy na wyniki wyborów, to trudno wskazać, że betonoza czy złe planowanie przestrzenne ma znaczenie przy wyborze prezydenta czy nawet radnych. Trudno więc nie postawić tezy, że mieszkańcom co do zasady odpowiadają działania urzędników. I tutaj moje pytanie do Ciebie, czy to nie jest wspólne dla mieszkańców miast, że jednak w świadomości społecznej, czy czasem nawet w głupich stereotypach, drzewa często przeszkadzają?
Myślę, że to nie jest tak, że przez te ostatnie, powiedzmy, 30 lat już z okładem przyzwyczailiśmy się do tego, że wobec władz samorządowych możemy mieć pewne oczekiwania, ale katalog tych oczekiwań był dosyć wąsko zdefiniowany. To znaczy, na przykład, takim typowym oczekiwaniem w stosunku do władz było, dbanie o na przykład remonty ulic, dróg, być może także budynków, dbanie o dostęp do pewnego rodzaju usług publicznych i tak zwane inwestycje szeroko pojęte. I jakoś tak wyszło, że ani razu tak naprawdę w katalogu tych samorządowych inwestycji czy właśnie takich podstawowych zadań, z których chcemy intuicyjnie rozliczać, chociażby przy okazji wyborów burmistrzów, nie pojawił się tam właśnie temat zieleni. To jest, myślę, że być może wynika to z tego, że rzeczywiście w ostatnich kilku dekadach nastąpił jakiś taki odwrót ludzi w Polsce od przyrody jako takiej. No chociażby piszę o tym też w książce, że takim symbolem tego może być fakt, że od 20 lat w Polsce nie powołano żadnego nowego parku narodowego. Więc jakoś tak myślę, że nie są to po prostu najlepsze czasy dla przyrody w Polsce, bo ludzie rzeczywiście w jakiś sposób się od niej odwrócili. No i mieszkańcy miast, którzy stanowią pewnie dużą grupę wśród tych osób, no nie mają tej przyrody na co dzień coraz mniej i jakoś niespecjalnie oczekiwali dotąd, żeby było jej więcej. Godzili się z tym łatwo, że ona znikała, że znikały drzewa. Więc myślę, że dużą rolę gra tutaj wyobrażenie, które zostało wytworzone, które niekoniecznie ma tak naprawdę wiele wspólnego z takimi naszymi realnymi potrzebami, bo jak chociażby mogliśmy się przekonać przez ostatni rok w trakcie tego lockdownu, który miał różne fazy, to jednak okazało się według mnie, że dostęp do terenów zielonych w mieście, dostęp do parków, możliwość przejścia się na spacer jest absolutnie kluczowa dla wielu bardzo różnych grup, i młodych, i starszych, żeby w ogóle w tym mieście w takich warunkach zamknięcia dało się wytrzymać. No z tego powodu chociażby jak tylko otworzono na wiosnę parki, to się okazało, że one są jakieś potwornie oblegane i że w ogóle jest ich za mało. To było pewnie doświadczenie wielu osób w polskich miastach tej wiosny. Więc myślę, że stopniowo budzi się taka świadomość tego, że przyroda nam jest potrzebna w naszym otoczeniu, że nie wystarczy móc raz na jakiś czas właśnie pójść do jednego parku, historycznego parku typu Łazienki, tylko że potrzebny jest też nam park osiedlowy, że potrzebne są drzewa na ulicy, na której mieszkamy, czy mały skwerek w zasięgu 5 minut spaceru, do którego możemy zawsze się przejść. I wydaje mi się, że to jest coś, co dopiero zaczyna się zmieniać i to się zmienia dosyć szybko, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika. I praktycznie w bardzo wielu miastach, małych i dużych i średnich, obserwuję takie przebudzenie się mieszkańców, którzy zaczynają się organizować wokół tego, żeby zazielenić swoje miasta albo żeby właśnie obronić jakiś teren zielony, który ma być zlikwidowany, czy zubożony, czy mają być wycięte drzewa.
W twojej książce jednym z najciekawszych wątków jest próba opowiedzenia, w jaki sposób zatrzymać betonozy polskich miast. Pandemia szczególnie mocno pokazała, do jakiej zguby prowadzi bezrefleksyjne betonowanie. Rynki patelnie stoją puste, a oblężenie przeżywają wszystkie obszary zielone, nie mówiąc już o parkach narodowych. Co powinni zrobić twoim zdaniem świadomi włodarze miast, jeżeli chcieliby zmienić zarządzanie swoim miastem?
Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem tego, żeby wzmacniać samorządność w Polsce jako taką, czyli dałbym więcej narzędzi urzędnikom na poziomie samorządowym do tego, żeby lepiej chronili drzewa, które znajdują się w ich zasobach. W tym momencie, i to też jest rzecz, o której trochę napisałem, która jest być może trudna w tym wszystkim, jest tak, że urzędnicy oczywiście bardzo chętnie zgadzają się na wycinki drzew, natomiast nawet ci, którzy nie chcą się na to zgadzać, nie są w stanie się obronić przed tym argumentem bezpieczeństwa. Że jeżeli ktoś twierdzi, że drzewo zagraża, no to trudno jest urzędnikowi odmówić takiej zgody, no bo jeżeli coś się faktycznie stanie, to on może ponieść za to odpowiedzialność i to nawet karną. Więc to, co bym pewnie zmienił, to zmieniłbym to, żeby urzędnicy czuli się bezpieczniej, to znaczy być może objąć ich jakąś rodzajem, nie wiem, ubezpieczenia od takich wypadków i żeby ten argument bezpieczeństwa nie był tak mocno nadużywany, jak to się dzieje dzisiaj. I to powinna być po prostu taka zmiana systemowa. No druga rzecz, która jest na pewno do zrobienia od ręki, to jest zmiana wysokości stawek za wycinanie drzew dla prywatnych podmiotów i kar za nielegalne wycinanie drzew powiązanych z tymi stawkami. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w Katowicach, że pewien deweloper po prostu wyciął całą aleję kasztanowców bez żadnej zgody. Pewnie prawdopodobnie zwyczajnie dlatego, że stać go na zapłacenie kary. Więc to jest po prostu śmianie się w twarz z w ogóle jakby przepisów prawa, które zwyczajnie w tym momencie nie przystają, mówię o wysokości tych opłat i kar, do realiów rynku deweloperskiego, gdzie mieszkania od lat drożeją, marże deweloperów rosną mimo pandemii, bo to jest branża, która akurat nie ucierpiała, wręcz przeciwnie. I nadal za wycinane drzewa płacą po prostu śmieszne pieniądze, więc na pewno trzeba to zmienić. No i kolejna kwestia to jest taka, że należałoby objąć jakąś dodatkową ochroną takie miejskie tereny zielone, które nie są ani być może obiektywnie z punktu widzenia przyrody szczególnie cenne, ale są cenne w kontekście, w jakim występują. To znaczy, że to jest po prostu naprawdę jedyny skwer w okolicy, albo to jest ulica z drzewami, które nie powinny zostać wycięte. I to bym widział taką formę po to, żeby ochronić miejskie drzewa, miejską przyrodę przed takimi bezsensownymi wycinkami prowadzonymi na przykład przez drogowców, którzy poszerzają nagle drogę i oczywiście ofiarą takich prac padają drzewa. No to zwyczajnie nie powinno być możliwe w dzisiejszych warunkach, żeby wyciąć drzewa w mieście pod poszerzenie drogi. Znaczy jeżeli ktoś chce taką inwestycję przeprowadzić, to musi znaleźć sposób taki, żeby te drzewa na tym nie ucierpiały i to powinno być zawarte w przepisach. Więc takie trzy zmiany na początek bym wprowadził.
Przejdźmy więc płynnie do wątku aktywizmu w miastach. Kilkanaście lat temu socjolog miast dr Paweł Kubicki postawił tezę, że nowe mieszczaństwo, które wtedy powstawało, wzmocni ruchy miejskie i ostatecznie pozwoli im rządzić lub sporządzić miastami. Historia ruchów miejskich w Polsce ma swoje wzloty i upadki, ale chyba jednak przewidywania doktora Kubickiego się nie sprawdziły. Z czego to twoim zdaniem wynika?
Na pewno przyczyn jest pewnie kilka. Jedna jest bardzo prozaiczna, to znaczy wybory samorządowe w Polsce nadal są bardzo mocno powiązane z polityką krajową, to znaczy zwłaszcza w dużych miastach, kiedy mamy rywalizację kandydatów, nie wiem, z PO i z PiS-u, tak było przynajmniej w Warszawie, ale nie tylko tam, no to w dużej mierze jednak wygrywają sympatię, bądź nawet po prostu antypatię wobec którejś z dwóch głównych sił na polskiej scenie politycznej. I zwyczajnie te takie decyzje są podejmowane bardziej biorąc pod uwagę ten kontekst polityki ogólnopolskiej niż kontekst lokalnej polityki. Bo jak popatrzymy na kontekst polityki lokalnej, to mam wrażenie, że postulaty ruchów miejskich, czy taka wizja miasta głoszona przez nas, przebija się coraz bardziej, tak naprawdę wchodzi do już takiego mainstreamu myślenia o miastach. Oczywiście wchodzi opornie, wchodzi powoli, są tacy, którzy głośno przeciwko temu protestują i jakby wywołuje to pewien kontratak też, ale jednak mam wrażenie, że w sferze takiego, no nie wiem, rządu dusz powiedzmy, ruchy miejskie już gdzieś tam wygrały w dużej mierze. A dlaczego to się, i teraz, no i oczywiście pytanie, czy to się wreszcie kiedyś przełoży na takie realne sukcesy wyborcze, polityczne. Myślę, że taką weryfikacją, czy to się wydarzy, mogłyby być najbliższe wybory samorządowe, to znaczy jeżeli rzeczywiście w kolejnych wyborach nie będzie takiego wyraźnego sukcesu ruchu miejskiego w żadnym z dużych miast, no to można stwierdzić, że ten najlepszy czas być może już minął, bo po prostu zwyczajnie te nasze postulaty będą realizowali burmistrzowie z partii politycznych. Oni nie będą potrzebowali ruchu miejskiego, żeby wyjść na takich bardziej progresywnych. Ale wszystko jest przed nami. No, do wyborów jest powiedzmy 2,5 roku i bardzo wiele w międzyczasie się może wydarzyć. Są też nowe siły polityczne na scenie ogólnopolskiej, które są coraz mocniejsze i być może tutaj też będą jakieś sojusze, które sprawią, że ruchy miejskie dostaną nowy wiatr w żagle.
Zgadzam się z tym, że partyjność w działaniach samorządu jest obecna, choć często ukryta pod płaszczem kolejnego ugrupowania lokalnego. Widać to również w innych dużych polskich miastach, gdzie w radach dzielnic czy osiedli, które przecież nie mają zbyt wielkich uprawnień. I tak głównie partie krajowe mają największy wpływ. No, w przypadku największych polskich miast to głównie jedna partia krajowa, przynajmniej do tej pory. Ale szukając też innych przyczyn niepowodzeń, zastanawiam się, czy problemem ruchów miejskich nie jest ta główna idea, która wydaje się spaja ich działania. Według mnie taką ideą jest sprzeciw, czyli w skali makro wobec organizacji igrzysk europejskich, czy bardziej mikro skali sprzeciw wobec budowy drogi, zapisów planu miejscowego, czy wreszcie nawet wobec wycinki drzew, o której ty piszesz, o których sprzeciwach często lokalnych opowiadasz. Brakuje mi jednak pozytywnych idei, na których można by budować coś bardziej trwałego w takiej organizacji, w takim ruchu miejskim. Jak dobrze wiemy z historii, idea sprzeciwu raczej temu nie pomaga. I czy to twoim zdaniem nie jest również problem, z którym borykają się ruchy miejskie?
No, zgadzam się z tym, że sam sprzeciw to za mało, żeby zbudować ruch polityczny, który jest w stanie wygrać wybory. I na pewno takim elementem, którego brakuje nie tylko narracji, ale w ogóle jakimś takim modus operandi ruchów miejskich, jest właśnie brak umiejętności, powiedzmy, pokazywania ludziom jakichś marzeń, właśnie takich. Nie chcę używać słowa wizje, bo nie do końca lubię to słowo, ale marzeń o lepszym mieście, które byłyby jakimś właśnie marzeniem pozytywnym. Tak? To znaczy wydaje mi się, że to jest konieczne i że nie wystarczy właśnie tylko krytyka zastanej rzeczywistości, w której ruchy miejskie są bardzo dobre. Nie wystarczy bycie taką organizacją interwencyjną, bo bardzo często się okazuje, że właśnie mieszkańcy zwracają się do ruchów miejskich, jak się nie zgadzają z jakąś decyzją władz. No, do nas non-stop piszą w sprawie wycinek drzew, nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. I myślę, że ta idea miasta zielonego i takiej zielonej i błękitnej infrastruktury, o której trochę piszę w książce, to właśnie może być ten brakujący element. To znaczy, może być to takie pole, na którym ruchy miejskie będą miały odwagę zaprezentować to właśnie marzenie o lepszym mieście, a być może dla właśnie przedstawicieli głównych sił politycznych to będzie jeszcze coś zbyt odważnego. Oni jeszcze będą cały czas myśleli w tym starym kanonie, to znaczy, że jak inwestycja, no to może stadion, a może jakaś estakada, a może w przypadku Warszawy to od lat jest metro. I że być może tutaj jest właśnie ten brakujący element, czyli jeżeli ruchy miejskie będą potrafiły do tej pory zbudować silny sprzeciw wobec betonowania miast, i wycinania drzew. Jeżeli będą potrafiły pokazać, że to jest wizja pozytywna, za którą ludzie mogą pójść i w którą uwierzą, to być może przeskoczą ten jeden, to jedno oczko, o którym mówi.
Jesteś prezesem największego polskiego ruchu miejskiego, Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Nie mam wątpliwości, że wśród polskich ruchów miejskich jesteście raczej wyjątkiem niż regułą. Macie swoje pozytywne idee, tworzycie również wartość dodanych w rozmowach o mieście, bo przecież opowiadacie o rozwoju miast, nie tylko Warszawy, publikujecie raporty, czy wreszcie też tworzycie swój podcast miejski. Zakorzeniliście się w świadomości warszawiaków. No i pojawili się również wasi przeciwnicy, a niektórzy z nich zaczęli traktować słowo aktywista jako obelgę. I tutaj, tak prosząc cię o odrobinę refleksji, co twoim zdaniem jest największym problemem w odbiorze społecznym waszych działań?
No, myślę, że największym problemem być może jest to, że my wskazujemy na bardzo wiele elementów, które z pozoru, na pierwszy rzut oka, nie są jakimś takim zasadniczym problemem, o którym jakby ludzie myślą sami z siebie. Znaczy, i to jest jakby taki dylemat, przed którym prędzej czy później stanie każda organizacja niszowa w jakimś sensie. To znaczy, czy mamy bazować na tym, co ludzie już jakby myślą, czują i jakby odwoływać się do tych emocji, pragnień, czy jakiegoś gniewu społecznego, który już gdzieś tam jest, kiełkuje. Czy my powinniśmy właśnie być tym podmiotem, który naświetla pewne problemy i sprawia, że one zaczynają być widoczne. No więc i moim zdaniem to jest dylemat, z którego się nie da w łatwy sposób wyjść. Tak? Znaczy łatwo jest stworzyć wrażenie takiego aktywista to jest taki, co siedzi i narzeka, że nic mu się nie podoba, bo często pokazujemy, że jakieś zjawiska, które wydają nam się fajne i nowoczesne, mają swoje drugie dno. No nie wiem, ostatnio tak było chociażby z hulajnogami. No tylko właśnie według mnie, jeżeli porzucimy tą część naszej działalności, no to stracimy coś bardzo ważnego i jakby trudno mi sobie wyobrazić, że partie polityczne wejdą w takie same buty, bo partie zawsze będą myślały kategoriami słupków, sondaży i tego, żeby złapać jakiś temat, który przyniesie im popularność. Więc myślę, że to być może jest jakaś pułapka, w której tkwimy, ale bardzo trudno mi sobie wyobrazić sposób, w jaki mielibyśmy się z niej wydostać. I prawdę mówiąc, często sobie nawet myślę, że może nawet dobrze, że nie ma tego sposobu, bo dzięki temu dalej możemy pełnić tą rolę, jaką pełnimy, takich organizacji, które trochę poszerzają pole debaty, wprowadzają do niej nowe tematy.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym gościem Międzymiastowo podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński był Jan Mencfel, prezes Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz autor książki Betonoza – Jak zniszczy się polskie miasta. Do lektury książki gorąco Was zachęcam. Jest to niezwykle ciekawy reportaż o naszych miastach oraz o tym, jak nie powinno i jak nie powinniśmy myśleć o zieleni, ale również o tym, jak powinniśmy myśleć o zieleni i jak powinniśmy to myślenie o zieleni zmieniać i w jakiś sposób wpływać na naszych samorządowców i decydentów, którzy odpowiadają za zieleń. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego podcastu oraz do wsparcia finansowego, ale również wsparcia w udostępnianiu naszych treści, czy to na Twitterze, czy Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych, w których funkcjonujecie. Wsparcie finansowe jest możliwe na stronie klubjagielloński.pl w zakładce Wspieraj Nas. Za dotychczasowe wsparcie z całego serca dziękuję w imieniu całego zespołu międzymiastowego, czyli Karola, Magdy oraz mnie. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.